Garda. Magazyn o bezpieczeństwie w Wielkopolsce.
Dzień dobry, Wojciech Sikorski. Po poważnych wybuchach gazów tegorocznych w Murowanej Goślinie oraz na Poznańskim Dębcu porozmawiamy i sprawdzimy w laboratorium Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Aspirantów właśnie na Dębcu, czy gaz rzeczywiście jest niebezpieczny. O tym porozmawiamy za chwilę.
Lista polskich rodzin zastępczych i sieć domów polskich w Niemczech, a także stała polsko-niemiecka grupa robocza monitorująca działalność Jugendamtów to najważniejsze postulaty Ministerstwa Sprawiedliwości, które podczas rozmów w Berlinie zyskały akceptację strony niemieckiej. Z inicjatywy sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika w stolicy Niemiec doszło do pierwszego spotkania polskich i niemieckich ekspertów, którzy podjęli tematykę związaną m.in. z funkcjonowaniem Jugendamtów. Strona niemiecka reprezentująca rząd federalny wyraziła akceptację dla propozycji zgłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Najważniejsze z nich to utworzenie w Niemczech listy polskich rodzin zastępczych oraz domów polskich, gdzie znajdowałyby opiekę polskie dzieci w przypadkach, gdy są rozdzielane z rodzicami. Sieć takich domów powinna powstać w dużych skupiskach polonijnych w Niemczech. Kolejny istotny polski postulat to powołanie na mocy porozumienia międzyresortowego stałej grupy roboczej, która na bieżąco w relacjach polsko-niemieckich zajmowałaby się sprawami związanymi z pieczą nad dziećmi. W marcu Sejm uchwalił dwie ustawy przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które całościowo reformują działalność komorników. Ustawy te zastąpią obecnie obowiązujące przepisy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, która była 50 razy nowelizowana. Zmiany zapobiegają nadużyciom i służą zwiększeniu prestiżu zawodu komornika. Skalę nieprawidłowości, którym należało przeciwdziałać, pokazują dane dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników. Tylko w ciągu 6 lat liczba wniosków o pociągnięcie komorników do odpowiedzialności dyscyplinarnej wzrosła z 30 w 2010 roku do 102 w 2015 roku, co stanowi wzrost o 340%. Na początku marca Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, na wniosek szefa MON wręczył nominacje generalskie 14 oficerom. W uroczystości uczestniczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Wśród awansowanych jest wielkopolanin pułkownik Jacek Pszczoła, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Garda.
Chociaż ustalenia po wybuchu gazu na poznańskim Dębcu są takie, że mogła to być próba tuszowania zabójstwa, to jednak cały czas powraca dyskusja, w jakich sytuacjach i dlaczego gaz jest tak niebezpieczny. I dlatego właśnie porozmawiamy dzisiaj w laboratorium Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z moimi gośćmi. Urszula Fitz, wykładowca Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz Tomasz Wiśniewski ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy gaz widać? Nie widać gazu, ale go słychać. W tej chwili, jak widzimy, on się miesza z powietrzem. W jakim momencie jest niebezpieczny? Wtedy, kiedy przyłożymy podziew energetyczny. O, proszę bardzo, teraz włączymy gaz. Proszę zobaczyć, syczy, czyli po prostu wydziela się, nie? I od momentu, on się cały czas już miesza z mieszaniną, od momentu przyłożenia, zobaczmy, jak pięknie nam schodzi. Dość energiczne to jest, widać to wyraźnie, a to jest tego gazu bardzo mało. A co dopiero, kiedy ten gaz będzie przez jakiś czas się wydobywał do pomieszczenia, nie? To zdecydowanie większe. Bardzo szybko on przechodzi w tak zwaną mieszaninę niebezpieczną, czyli musi się zmieszać z powietrzem, bo gaz jest wtedy niebezpieczny, kiedy miesza się z utleniaczem. A naszym utleniaczem w warunkach normalnych jest powietrze.
W jakich sytuacjach jest niebezpieczny gaz?
W sytuacji, kiedy przekręcimy i nie zwracamy uwagi absolutnie, ile tego gazu wyszło do tego pomieszczenia. To są pewne wartości graniczne, które mówią nam o tym, że gaz, jeżeli zmiesza się z utleniaczem, to mówimy o tak zwanych wartościach dolnej granicy wybuchowości, czyli odpowiednia ilość materiału, przy którym ta mieszanina jest niebezpieczna.
Jakie to są granice?
Dla gazu ziemnego to jest wartość około 5% objętościowych. A dla gazu propan-butan w granicach 2% objętościowych. To jest dość dużo, prawda, w pierwszym takim momencie. Jak Państwo tutaj widzieliście, włączaliśmy, gaz się momentalnie mieszał. Gaz miesza się bez ograniczeń z powietrzem, dlatego jest niebezpieczny. Gaz ziemny jest gazem lżejszym względem powietrza. On od razu ucieka do góry. Gorzej jest gazem propan-butan, który jest gazem dwa razy cięższym względem powietrza.
Czy gaz może być niebezpieczny dla zdrowia? możemy się zatruć gazem.
No tak, bo oczywiście, że tak. Gaz działa narkotycznie. Poza tym, czy my go czujemy? No, w tej chwili go czujemy, bo on jest specjalnie nawadniany. Jest nawadniany przede wszystkim odpowiednimi substancjami, które my jesteśmy w stanie wyczuć. Węglowodory nie są wyczuwalne, nie mają zapachu. Dla celów bezpieczeństwa są specjalnie nawadniane.
Jakie może to spowodować problemy zdrowotne, takie zatrucie gazem?
No to przede wszystkim gaz powoduje, że człowiek najpierw zasypia. Zasypia, jak zasypia, może zasnąć, no czyli może zasnąć już na wieczność. Czyli inaczej mówiąc, jest to dla organizmu niebezpieczne. Zatrujące dezorganizuje cały organizm. Także dlatego też mówimy, że gaz oprócz tego, że jest wybuchowy, jest niebezpieczny dla człowieka.
A jakieś takie pierwsze symptomy, że gaz może się ulatniać dla naszego zdrowia, jakie są?
Takie pierwsze symptomy to na pewno jest to związane z tym, że boli głowa.
Ale wiele osób może powiedzieć, że boli
głowa. Ale mimo wszystko jest to w pomieszczeniu, bo jak się przebywa, jakoś tak się dziwnie człowiek zachowuje, że coś jest nie tak, to trudno się zaczyna oddychać. No, czyli jednak gaz zabiera po prostu nam tlen, bo on się miesza, nie? Miesza się z utleniaczem i zabiera nam po prostu możliwość prawidłowego oddychania. A jeżeli wdychamy, no to już mieszankę, która jest niebezpieczna dla organizmu.
A co jest bardziej niebezpieczne, gaz ziemny czy propan-butan? Co ma większą siłę rażenia?
To znaczy tak, z jednego po prostu metra sześciennego gazu skroplonego, czyli propanu-butanu, otrzymujemy 600 metrów sześciennych tego gazu zwykłego, czyli normalnego. Natomiast on jest cięższy względem powietrza, więc on w niektórych sytuacjach jest cięższy, będzie zajmował nam dolne czy wejdzie nam w kanał i to jest taki cichy po prostu zabójca, który czeka na odpowiednią okazję, bo potrafi sobie siedzieć w trawie, bardzo długo w trawie, bo trawa uniemożliwia mu prawidłowe odparowanie. No? Natomiast gaz ziemny idzie po prostu ku górze. Jeżeli to jest przestrzeń otwarta, no to jak widać taki gaz propan-butan? No to widać go w postaci takiej niebieskiej mgiełki po prostu. A? Także on bardzo lubi siedzieć właśnie sobie gdzieś w trawie, w lesie. Takie przypadki były, że po prostu po wycieku nie było widać zagrożenia, a ludzie przyszli, rozpalili ognisko i wtedy dopiero było widać, jak pożar idzie lasem. No?
Propan-butan jest, można powiedzieć tak w cudzysłowie, bardziej kapryśny. Zalegając na powierzchni podłogi, dopiero zaczyna się mieszać, kiedy następuje cyrkulacja powietrza, kiedy my zaczynamy w tym chodzić. I to jest bardzo niebezpieczne, bo tego gazu przy ziemi może być bardzo dużo.
Mówi się, że nie powinno być gazu miejskiego i w połączeniu z butlami gazowymi. Dlaczego?
Przede wszystkim nasze mieszkania nie są dostosowane do jednoczesnego użytkowania dwóch rodzajów gazów. Przepisy takie jak rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, to jest rozporządzenie ministra infrastruktury, mówi wyraźnie, że w jednym obiekcie nie wolno używać dwóch rodzajów gazów. Wynika to też z sposobu wentylacji pomieszczeń. Jesteśmy przygotowani w sposób budowlany do użytkowania gazu ziemnego, który jest lżejszy. I w przypadku, gdy następuje rozszczelnienie instalacji, on ma za zadanie uciekać do tej wentylacji. Natomiast w przypadku, gdy nie dajemy możliwości ucieczki tego gazu w przypadku rozszczelnienia instalacji, następuje zaleganie i on zostaje w tym pomieszczeniu. To jest niebezpieczne.
Jak często robić przeglądy instalacji gazowych?
Zgodnie z prawem budowlanym, przeglądy instalacji wykonywane są co 5 lat. Każdego roku jest też przegląd techniczny budynku, w zakres którego mogą również wchodzić tego typu elementy właśnie instalacyjne, ale i również regulują to szczegółowe przepisy dotyczące instalacji gazowych, które w niektórych przypadkach mogą wymagać częstszych kontroli. Niszczycielska siła gazów polega przede wszystkim na spalaniu kinetycznym. Jest to spalanie przestrzenne, podczas którego zawsze następuje znaczny przyrost ciśnienia. To ciśnienie zgodnie z prawami fizyki rozprzestrzenia się w pomieszczeniu i parcie tego ciśnienia na poszczególne elementy konstrukcji budynku od wewnątrz jest zawsze takie same, o takiej samej sile na każdy centymetr kwadratowy. Ten przyrost ciśnienia jest na tyle duży, że powoduje wyrwanie najsłabszych punktów, czyli okna, czy też konstrukcje, które posiadają ubytki, jest problem w utrzymaniu spójności tej konstrukcji, następuje jego zerwanie.
W tym odcinku magazynu Garda to wszystko. Ja zapraszam na kolejny już za tydzień. Do usłyszenia, Wojciech Sikorski.
Garda.